aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pani dr Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Wczoraj Klub Platformy Obywatelskiej debatował nad projektem ustawy dotyczącej in vitro. Otóż posłowie Platformy Obywatelskiej idą jeszcze dalej niż zapis posła Gowina, senatora Gowina, że nie tylko pary małżeńskie mają mieć prawo do in vitro, ale również inni, oraz ten zakaz tworzenia zarodków nadliczbowych, a zatem posłowie Platformy Obywatelskiej, przynajmniej niektórzy także chcą, by te zarodki nadliczbowe produkować. Pytanie w ogóle, czy da się metodę in vitro przeprowadzić, nie produkując zarodków nadliczbowych. Pani doktor, gdybyśmy chcieli raz jeszcze podjąć ten temat dotyczący in vitro, czym w ogóle to jest? Bo nigdy dosyć o tym.
Tak, ojcze, temat jest bardzo ważny, aktualny i widać przyszedł czas na taką debatę szerszą i społeczeństwo jak najwięcej powinno dowiedzieć się na temat tej procedury, czym ona jest. Chociaż dyskusja niestety jest bardzo, opiera się na technicznych aspektach, nieszczęściu człowieka, na emocjach, bo przecież brak potomstwa jest uważany zawsze za klęskę, za niepowodzenie życiowe, jest powodem wielkich frustracji i rozpaczy pary małżeńskiej. Jednak oddzielenie tego stanu od w ogóle kondycji człowieka, od jego natury, od tego, czym jest macierzyństwo, ojcostwo, dar rodzicielstwa, no jest niemożliwym. Bardzo niepokoi, ale też uświadamia nas, pokazuje, jacy ludzie są w platformie, kto tam rzeczywiście wypowiada się na ten temat, bo przyznają się do świata wartości, do chrześcijaństwa, część, większość z nich to są ludzie, to są katolicy, w związku z czym wydawałoby się, że powinniśmy mieć możliwość jakiejś takiej pełnej debaty.
Nawet pani doktor, organizują jako klub parlamentarny rekolekcje.
Właśnie i to też patrzenie na człowieka przez pryzmat czysto biologiczny, jako na tylko tę powłokę cielesną i na zaspokajanie własnych potrzeb, choćby były najbardziej szlachetne, choćby służące, ale jednak pozornemu zdrowiu czy szczęściu, no nie mogą usprawiedliwiać prawdy o człowieku, o jego jedności duchowo-cielesnej, o tym, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga i że dawcą życia jest Bóg, a człowiek jest stworzeniem, a nie kreatorem. Natomiast w przypadku in vitro niestety stawia się po stronie stworzyciela, gdyż wykorzystuje no, taką możliwość techniczną, że to życie może powoływać. I rzeczywiście tak jest, że na szkle to życie jest tworzone i utrzymywane przez odpowiednio długi czas, przez kilka dni i dopiero wówczas po dokonaniu pewnej selekcji najlepszego materiału genetycznego, najlepszych zarodków wszczepiane do łona kobiety. To, że nadliczbowe embriony są produkowane, jest oczywiste i konieczne z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ ta procedura jest niesłychanie kosztowna. Uzyskiwanie komórek rozrodczych, również skomplikowane, wymaga stosowania leków, specjalnej stymulacji hormonalnej, jest obciążające zdrowotnie kobietę, bo często powikłania występują po tym pobieraniu komórek jajowych, w związku z czym nikt nie może sobie pozwolić na pobranie jednej na przykład komórki jajowej od kobiety, połączenie jej z jednym plemnikiem. Chociaż oczywiście świat uważałby, że gdyby udało się tworzyć tylko odpowiednią ilość embrionów i tylko 100% embrionów wszczepiać do macic kobiet i nie byłoby żadnych strat, wówczas byłaby to jakaś godziwa metoda. Oczywiście nigdy godziwą nie będzie, nawet gdyby żaden z embrionów się w cudzysłowie nie zmarnował, nie umarł. A przecież wiemy, że na pewno technika medyczna aż nie osiągnie takiego poziomu, żeby nie było tych nadliczbowych embrionów. W związku z czym oczywiście mrozi się je i ci ludzie zamrożeni we wczesnej fazie życia przebywają w takiej sytuacji przez określony okres czasu, który trwa lata w niektórych krajach, po czym oczywiście trzeba utylizować w cudzysłowie, czyli po prostu pozbawiać życia, no bo w jaki sposób co robić z tymi zamrożonymi ludźmi.
Czyli powiedzmy też, że rodzice, którzy decydują się na in vitro, czyli jakoś chcą zrealizować swoje tak pojęte prawo do posiadania dziecka, chociaż posiadanie dziecka to nie jest nigdy prawo rodziców, natomiast rodzeństwo po prostu decydują się zamrozić tego dziecka, które tak przyjmują.
Znamy takie dramaty ludzi. Jest też pewien pan, który jeździ ostrzegając właśnie rodziców, gdyż sam zdecydował się na taki krok i ma dziecko poczęte w procedurze in vitro, ale niestety wie, że również jego dzieci w ilości 20 kilkorga znajdują się w fazie zamrożenia i jest to dla niego wielkim krzyżem, wielkim cierpieniem, że jego dzieci w takiej fazie gdzieś tam przebywają i nie wiadomo, co teraz zrobić z tymi dziećmi. Adoptować, uśmiercić, no to jest ślepa ulica ludzkości. Ale oczywiście nie jest to największy problem, chociaż niewątpliwie bardzo dramatyczny, dlatego że są to ludzie, konkretni ludzie i każde życie ludzkie to jest nieoceniona wartość i równa wartości życia każdego innego człowieka, ale w ogóle sam fakt podejmowania tej procedury jest tak bardzo nieludzki, tak bardzo niegodziwy, bardzo dziwi w związku z tym, że posłowie czy politycy, którzy wyznają ten świat wartości, przyznają się do niego publicznie, w ogóle mogą na ten temat wypowiadać się, uzasadniać, usprawiedliwiać, powoływać pewne ciała, komisje bioetyczne, chcieć to w jakiś sposób porządkować, uważając, że wprowadzenie jakichkolwiek regulacji prawnych w tym zakresie spowoduje większą godziwość tych zabiegów. W żadnym wypadku, w żadnej mierze tak nie będzie, ponieważ in vitro, nawet jedno wykonane, jest oczywiście zamachem na ludzkie życie, pojedyncze. Usankcjonowane, powiedzmy, że będzie tego 100 zabiegów, czy 1000 zabiegów, czy kilka tysięcy rocznie, jest zawsze tak samo niegodziwe, dlatego że życie nie może być na ilość liczone, prawda, bo każde życie jest niepowtarzalne. W związku z tym jakakolwiek tak zwana próba cywilizowania, to jest tak, jakbyśmy chcieli cywilizować kradzież. Powiedzmy, że kradzież jakichś przedmiotów o określonej wartości jest już godziwa, a kradzież innych przedmiotów jest niegodziwa, prawda? Czyli no nie da się ucywilizować rzeczy od początku złych. A in vitro jest od początku złe i powinno być zakazane. I w taki sposób jednoznaczny wypowiada się Kościół katolicki, dlatego że on stoi zawsze na straży wartości i prawdy. Ale nie tylko Kościół katolicki. Także ludzie, którzy na ten temat mają wiele do powiedzenia, wiedzą, o czym mówią, mają pogłębioną wiedzę zarówno medyczną, jak i filozoficzną. Ujmują człowieka całościowo. Nie patrzą na człowieka jako na mięso, jako na wymiar biologiczny, tylko docierają do sedna sprawy. Takich ludzi jest bardzo wielu w Polsce, z tym, że oczywiście nie wszyscy mogą do tego głosu dojść. Także wśród rodziców dzieci, które miały być tak poczęte, wśród tych par poszukujących rozwiązań jest bardzo wiele takich osób, które wiedzą, że jest coś nie tak, tylko że nieczęsto mają podaną prawdę na temat in vitro i są bardzo manipulowani. Nie proponuje się im rzeczywistego leczenia niepłodności, tylko od razu in vitro, jakby taka na skróty droga. Nie są zdiagnozowani. Okazuje się często, że jest to taka próba wyrywania pieniędzy, bo nam się wydaje często, że ci ludzie, którzy tak bardzo prą do usankcjonowania tego typu metod, to mogą myśleć o dobru człowieka. Jestem głęboko przekonana, że chodzi tutaj zwykle o politykę i o pieniądze. Chodzi o to, żeby ułatwić pewnemu lobby dojście do dużych pieniędzy z funduszu, czy z naszych składek, aby w ten sposób mogli się bogacić.
Tak, bo są to procedury bardzo drogie, a ja też niedawno czytałem reklamówkę jednej z klinik in vitro z Małopolski, która wprost pisze, że dobierz sobie kolor oczu dziecka, jego cechy, jego wygląd, nawet jego takie, powiedziałbym, inklinacje dotyczące nauki, na jaki kierunek studiów pójdzie, do czego to wszystko prowadzi?
No to są oczywiście już metody eugeniczne. Tego typu zabiegi, tylko oczywiście bardziej drastyczne, były stosowane od początku, jak jest człowiek, ale szczególnie w czasie II wojny światowej, kiedy ludzie o określonych cechach byli wybierani spośród pozostałych, kiedy wiadomo, trzeba było do gazu wysłać takich, a innych silnych, zdrowych, młodych pozostawić. To są podobne techniki, tylko bardziej takie już precyzyjne, bardziej wyrafinowane. One są zawalowane taką otoczką, że czyni się to w imię dobra. Wtedy zresztą też, bo nieużyteczny człowiek, słaby materiał, no to po co ma jeszcze funkcjonować? Po co ma komuś zajmować przestrzeń życiową? Tę przestrzeń życiową dajmy tym ładniejszym, bogatszym, lepszym, mocniejszym, silniejszym. I podobnie się dzieje dzisiaj, pani kiedy chce się produkować człowieka o jakichś genialnych cechach.
Pani doktor, chciałem jeszcze o jednej sprawie powiedzieć, mianowicie tak zwanym testamencie życia, który ja nazywam testamentem śmierci, bo jest też jakaś przedziwna logika w takim, no powiedziałbym, oględnym nazywaniu różnych rzeczywistości, tak samo jak eutanazja, czyli dobra śmierć, tak samo i tutaj testament życia, który de facto ma po prostu to życie skrócić. Wczoraj nagły zwrot w batalii o życie Eluany Englaro we Włoszech. W rezultacie interwencji ministra zdrowia i opieki społecznej doszło do tego, że po prostu Eluana Englaro, 37-letnia kobieta, nie została przewieziona do kliniki w Udine, by tam spędzić ostatnie chwile swojego życia. Po prostu by tam została odłączona od aparatury podtrzymującej jej życie, odżywiającej ją. W czasie, kiedy minister zdrowia we Włoszech podjął tę decyzję, przed gmachem Izby Deputowanych w Rzymie trwała pikieta zorganizowana przez Stowarzyszenie Obrońców Życia w proteście przeciwko planom przerwania odżywiania Eluany. Za odłączeniem Eluany jest jej ojciec, który przez ostatnie tygodnie poszukiwał takiej placówki, która by przyjęła jego córkę po decyzji sądu, bo to sąd zadecydował, że można uśmiercić tę kobietę. No i ciekawe słowa ojca na decyzję ministra, który uratował w tym momencie życie tej kobiety, że dla niego zaczyna się nowe piekło.
No tak, ojcze. Tutaj no, trzeba by było tę sprawę pewnie więcej czasu poświęcić, ale sytuacja wykorzystywana oczywiście w takie ekstremalne przypadki, bardzo trudne. Pamiętam sprawy już z kilku lat, w momencie odchodzenia Ojca Świętego, prawda? Pamiętamy tę Amerykankę, pamiętamy śmierć właśnie Jana Pawła II, na którego właśnie senator Gowin powołuje się w sposób haniebny. Też chciałabym o tym chwilę porozmawiać, ale tu w tym konkretnym przypadku Włoszki jest rozbieżność pomiędzy oceną ministra zdrowia a wymiarem sprawiedliwości, kiedy sąd przychyla się do pozbawienia życia kobiety, natomiast minister zdrowia nie zezwala. I po prostu minister zdrowia jest lekarzem, ale właśnie rozumiejącym życie, rozumiejącym proces umierania, ponieważ dotyka tego bardzo często. Przykrą rzeczą jest, że laicy, osoby, które nigdy nie zetknęły się na przykład z cierpieniem, z pracy z drugiego człowieka, z umieraniem tego człowieka, z opieką nad takim człowiekiem, wypowiadają się tak ostatecznie o zakończeniu tego życia. Przykładem właśnie chociażby senator Gowin, który twierdzi, że Ojciec Święty sam chciał decydować o zakończeniu swojego życia, bo powiedział: pozwólcie mi odejść do domu ojca. No jest to wyraz ogromnej ignorancji w moim przekonaniu, jak można w ten sposób zinterpretować słowa człowieka, który całym swoim życiem i nauczaniem zawierzył Bogu, zawierzył Matce Bożej, Totus Tuus, który uczył wielkiej ufności, który w swoich encyklikach całym swoim życiem potwierdził właśnie tę ufność i tyle czasu, tyle miejsca człowiekowi choremu, niepełnosprawnemu czy staremu człowiekowi. Jego umieranie było wielką lekcją dla nas wszystkich, wielkimi rekolekcjami. I to jest haniebne używanie w tej chwili momentu odchodzenia Ojca Świętego do ustanowienia eutanazji. To jest jakiś chichot diabelny i to jeszcze człowiek, który właśnie ośmiela siebie nazywać katolikiem i występować w obronie wartości. Jest to bardzo, bardzo dramatyczne i uważam, że trzeba głośno na ten temat zabrać głos. Oczekuję również osobiście, że wiele osób na ten temat się wypowie, ludzi Kościoła także, bo jest to straszne uniżanie osoby Ojca Świętego, na co nie można się po prostu zgodzić. Jeżeli chodzi natomiast jeszcze o tę Włoszkę, tutaj ojciec kobiety no, domaga się. Niestety tak bywa, że rodziny czasami się dopominają. Ja jestem lekarzem, który zajmuje się osobą umierającą u kresu swojego właśnie życia i muszę powiedzieć, że z perspektywy lat, kiedy pracuję w ten sposób, ani jedna osoba chora, stara nie chce umierać. Wszyscy chcą żyć. Natomiast rodziny, owszem, rodziny czasami nie wytrzymują tego ciężaru, pytając właśnie, czy ta osoba jest bardzo cierpiąca, jakby ulżyć, a może to już trzeba by było przerwać, po prostu nie rozumieją tego. Ale jak im się poświęci czas, wytłumaczy się wartość cierpienia, wartość życia, ale także to, że człowiek dzisiaj nie musi cierpieć tego bólu fizycznego, że my jesteśmy w stanie zawsze dopomóc w tym wymiarze, że jest pewna tajemnica w tym długim umieraniu człowieka. Trzeba pamiętać, że człowiek nigdy nie jest w stanie dodać drugiemu ani chwili życia. My możemy tylko to życie skracać, ale przecież my nie jesteśmy powołani po to, żeby komukolwiek życie skracać. Nie zabijaj. I to jest taki moment, który powinniśmy zrozumieć wszyscy. Także pan Gowin, także ci politycy, także te osoby zasiadające w tych różnych gremiach, że nie jesteśmy w stanie nigdy dodać człowiekowi życia. Właśnie chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało, że jeżeli ktoś żyje, to znaczy, że taka jest wola Boża, wola tego, który to podtrzymuje. To nie jest żadna terapia podtrzymująca, jeżeli my stosujemy odżywianie, płyny dożylne czy tlen. Odłączenie człowieka od podstawowych możliwości życiowych właśnie, od pożywienia, od wody, od tlenu i nazywanie tego uporczywą terapią, prawda? Ponieważ człowiek już jest w końcowej fazie życia, no jest no po prostu zabiciem tego człowieka i nie ma nic wspólnego z tak zwaną uporczywą terapią. I człowiek nigdy drugiemu nie przedłuży życia ponad to, co ten drugi człowiek ma żyć. Właśnie tu chodzi o to wielkie zawierzenie, zaufanie, o zrozumienie tego, kto jest dawcą życia. Dawcą życia nigdy nie jest człowiek, natomiast zabójcą tak. Chodzi o to, żebyśmy nie byli zabójcami.
Pani doktor, no i też odsyłamy do dokumentu Kongregacji Nauki Wiary o bioetyce, który w ostatnich dniach także ukazał się. Tam ta nauka dotycząca debaty, która przez Polskę przechodzi, właściwie przez Platformę Obywatelską i PSL, bo oni tutaj są w tym momencie jako większość parlamentarna decydentami politycznymi, ale na pewno nie decydentami moralnymi w tej kwestii. Warto do tego dokumentu i nawet trzeba do tego dokumentu sięgnąć, by po prostu znać nauczanie Kościoła w pełni na te zagadnienia bioetyczne. I wpisuje się też ta wielka, powiedziałbym, ten wielki, wielki problem, który dzisiaj w Polsce pojawił się, w hasło roku duszpasterskiego: otoczmy troską życie. Co ciekawe, że właśnie kiedy, ja mam takie skojarzenia, prawda, była rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II w październiku i wówczas odsłaniano w Sejmie tablicę poświęconą Janowi Pawłowi II, jego obecności w polskim parlamencie, a następnego dnia Sejm głosami chociażby Platformy Obywatelskiej i PSL-u chyba także, bo musiała być też większość, także lewicy, zdecydował się, że nie będzie święta Trzech Króli. Później jest program duszpasterski Otoczmy troską życie i za to życie znowu staje się zagrożone w Polsce. A więc to przedziwne takie, nazwijmy to, zbiegi okoliczności.
Tak, ojcze, dlatego jako społeczeństwo nie dajmy się oszukać ludziom, którzy no, nie mają żadnych uprawnień. To znaczy oni teoretycznie posiadają, ponieważ sprawują władzę. No, ta władza jednak została dana im z góry. Oni sobie sami tej władzy jakoś nie przywłaszczyli, nie mogą uzurpować. Natomiast w żadnym wypadku nie są to autorytety, ani moralne, ani nauczania jakiegokolwiek. No, mieją się bardzo z prawdą. Szkoda, że tak często są kreowane te osoby w mediach na jakichś proroków, na wizjonerów, na naukowców, na właśnie bardzo mądrych ludzi.
Na autorytety.
Tak, no poprzebieranych w jakieś szaty właśnie. Z tym, że oczywiście to, co mówią, jest absolutnie sprzeczne z jakimiś podstawowymi wymogami. Warto tutaj jednak wsłuchiwać się w głos prawdziwych autorytetów. Oczywiście ten depozyt leży w nauczaniu Kościoła katolickiego świętego jedynego. Natomiast oczywiście również ludzie nauki, ludzie, którzy pracują, praktycy, którzy zajmują się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, umierającymi, oni na pewno także mogą ze swoich obserwacji, doświadczeń w towarzyszeniu tym chorym, cierpiącym dużo tutaj wnieść i powiedzieć, jak rzeczy się mają. Oni towarzyszą i chorym, i ich rodzinom. Natomiast politycy czynią z określonych własnych celów rzeczy, o których wiemy, że no nie możemy się na nie zgodzić, ale ojcze, no, życie człowieka jest tak wielkie i oczywiście największą wartością, że nawet te zakusy na to życie no nie mogą jednak tutaj jakoś odegrać jakiegoś sukcesu i uważam, że no, głos rozsądku, głos prawdy, właśnie ta troska o to życie zwycięży i tylko no, więcej odwagi i nazywać rzeczy po imieniu, dlatego że no, właśnie wykorzystywanie autorytetu, szczególnie Ojca Świętego, no, jest szczególnie bulwersujące i naprawdę wymaga wielkiego sprostowania, bo to jest po prostu umniejszanie świętości Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja to tak odbieram, takie powoływanie się na jego słowa przez pana Gowina.
No i pamiętajmy, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Tak, ojcze.
Dziękuję bardzo pani doktor.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani doktor Hanna Wójkowska, lekarz i bioetyk. I to był już ostatni temat w dzisiejszych aktualnościach dnia. Bardzo dziękuję za uwagę.